Poranny gość Radia Rodzina.
A jest z nim dziś Ewa Skrzywanek, dolnośląska kurator oświaty. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
A dziś Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Jestem ciekawa, co pani kurator ostatnio przeczytała?
Przy moim łóżku obecnie leży książka pod tytułem Sydinum. Trochę taka próba Marka Krajewskiego, ale w Szczecinie. Tajemnice podziemia, historia od średniowiecza, Barnima IX, księcia pomorskiego, graffiti, a przy okazji jeszcze i II wojna światowa i takie no, trochę szpiegowsko sensacyjne. Bardzo jestem ciekawa, bo Szczecin jest nadal miastem nieodkrytym, a niezwykle ciekawym i fascynującym.
A gdyby pani kurator mogła polecić jedną książkę, która nie jest lekturą, a którą każdy uczeń w naszym województwie powinien przeczytać, na przykład w tym roku albo w przeciągu całego życia, co by to było i dlaczego?
Oj, to trudne, bo to zależy po prostu od wieku. Dla dzieci szkół podstawowych
dzisiaj
to są...
propagujemy kulturę czytania, pani
tak,
kurator.
Tak, zdecydowanie. Dzisiaj pewnie dzieci uwielbiają te straszne historie w szkole podstawowej, bo jestem historykiem i uwielbiam te straszne historie. Dla licealistów, jeżeli ktoś lubi historię, to jest świetne wydanie nowe o Robespierze. Doskonale opracowane. To zależy naprawdę. Ja nie byłabym taka, że polecałabym. To każdy musi znaleźć swoją książkę ulubioną, ukochaną. Jeżeli dzisiaj powiem, że chętnie bym sięgnęła na nowo do czytania nad Niemnem, to wszyscy by się zdziwili, ale to tak jest. W liceum czyta się z oporem lektury, a z dojrzałością wracamy do nich i odkrywamy na nowo właśnie te smaki, które pomijaliśmy. Opisy przyrody orzeszkowej były straszne w liceum, a dzisiaj się do tego wraca z wielką przyjemnością.
Według raportów Biblioteki Narodowej poziom czytelnictwa wśród nastolatków budzi jednak niepokój. Czy dzieci i młodzież czytają wystarczająco? Czy ten kanon lektur im to zapewnia? Czy nie wycina się jednak, pani kurator, za dużo tej literatury pięknej, wiedzy potrzebnej?
Czytają inaczej. To jest całkowicie inny sposób czytania, bo my dorośli, jeżeli mówimy o literaturze, to czytamy nadal na nośnikach tak różnych, ale czytamy też, ja uwielbiam książki jednak papierowe, kiedy czuję zapach druku.
Ja podobnie
mam przy łóżku i w różnych miejscach rozłożone i uwielbiam jednak i oglądać albumy malarstwa i architektury. To są moje ulubione rzeczy. Natomiast młodzież dzisiaj czyta inaczej. Czyta teksty krótsze, prostsze i reforma, która wchodzi we wrześniu tego roku, też była trochę nastawiona na to, w jaki sposób młodzież czyta, bo oczywiście nie jest ideą reformy, żeby wyrzucić lektury i tak się nie dzieje, mimo głosów przerażenia niektórych polityków, innych osób, celebrytów czy różnych środowisk. Ideą jest, żeby dzieci po prostu czytały. I jeżeli nauczą się czytać książki, które lubią, które będą poznawały, które są dla nich fascynujące, sięgną także do lektur. Bo dzisiaj nikt nie wyrzuca pana Tadeusza. Ja o tym mówię na wszystkich spotkaniach i konferencjach. Bo jeszcze kiedy ja chodziłam do szkoły podstawowej, to też były tylko fragmenty pana Tadeusza w szkole podstawowej. Bo to jest trudne, piękne i trudne dzieło. Trudno zrozumiałe, inny język. Wtedy uczyliśmy się inwokacji na pamięć. Była księga, były łowy. I chyba jeszcze jedna z ksiąg była do przeczytania i do analizy. I dzisiaj każdy nauczyciel w szkole podstawowej też może w taki sposób sięgać do wybranych fragmentów pana Tadeusza. Natomiast technicznie umiejętność opracowania lektury, umiejętność nie wiem, na podstawie analizy tego dzieła, opracowania, pisania potem różnych krótkich lub długich form pisemnych na podstawie tego się technicznie można nauczyć na każdej książce. To, żeby wiedzieć, jak potem pracować dalej z literaturą piękną. A już prawdziwy kurs historii, literatury mamy w szkole średniej. Jeżeli nauczyciel zachęci, a dzieci, ja robiłam to także na historii, dzieci przynosiły swoje ulubione książki, bo ja prosiłam o historyczne, i je prezentowały. I tak robią poloniści, dzieci się przebierają, przynoszą jakieś rekwizyty, opowiadają, promują książki, które są dla nich ciekawe i fascynujące. Więc jeżeli mamy rozwijać w taki sposób czytelnictwo, to jak najbardziej. W Portugalii, kiedy byłam, dzieci czytają w tramwajach. U nas nie widzę tego za często.
Natomiast w smartfonach.
Są przede wszystkim w smartfonach. I myślę, że to jest nasza przede wszystkim rola. Od krótszych tekstów do coraz dłuższych. Musimy na nowo przyzwyczajać, ale przypominam jeszcze raz, to jest szkoła, ale dom też wychowuje. Jeżeli w domu się nie czyta książek, jeżeli nie ma książek w domu, jeżeli nie widzą tego dzieci, nie będą tego robić także one, bo to dom przede wszystkim wychowuje.
Wycina się nauczanie historii, nauczanie języka polskiego, geografii i wszystkich ważnych przedmiotów wpływających bezpośrednio na kształtowanie tożsamości. Mówił w sobotę na Jasnej Górze arcybiskup Marek Jędraszewski. Chce się zrobić z naszej młodzieży to samo, co chciał Hitler.
Ja jestem przerażona tą wypowiedzią. Przerażona dlatego, że jest to bardzo wysoki duchowny w Polsce. Osoba, która powinna być autorytetem i budzić naprawdę ogromny szacunek. Natomiast ja jestem zdruzgotana taką wypowiedzią.
Ale to nieprawda jest?
Nie, to jest zdecydowanie nieprawda. Proszę państwa, jeżeli i znowu jest tak, że to jest, myślę, że ksiądz arcybiskup nie czytał podstawy programowej. Ktoś mu powiedział, także nie czytając. Jeżeli, proszę państwa, wrócimy do podstawy programowej, to i w samym wprowadzeniu do podstawy, zawsze tak jest, są cele wychowanie patriotyczne, wychowanie obywatelskie, wychowanie prospołeczne. W każdym elemencie naszej podstawy programowej, czy to jest język polski, czy historia, czy WOS, uczymy wychowania patriotycznego, bo nawet jeżeli nie nazywamy tego stricte, że jest to wychowanie patriotyczne, to oczywiście te elementy zawsze występują. Natomiast historia jest bardzo mocno natreszczona w szkole podstawowej. Podam przykład. W czwartej klasie szkoły podstawowej przez bardzo wiele lat było tak, że to był taki jak gdyby rok propedeutyki. Wprowadzało się do historii, mówiło się o pamiątkach rodzinnych, rodzinie, drzewie genealogicznym i były wybrane fragmenty z historii dziejów. Dzisiaj jest tak, ażeby jak gdyby też tą historię mieć więcej czasu w klasie ósmej na historię najnowszą, mamy krótkie wprowadzenie i to są też bardzo ważne aspekty, bo dziecko opowiadając o pamiątkach historycznych rodzinnych może się podzielić swoją historią rodziny. To też jest zachęcenie do opowieści rodzinnych, historycznych, patriotycznych w domu. Ale już bardzo wcześnie, bo już w czwartej klasie wprowadzamy chronologiczny kurs historii. Zaczynamy od człowieka pierwotnego, od starożytności, po to, żeby zrobić jak gdyby więcej miejsca w klasie siódmej, ósmej na to, co jest, co zawsze, czego zawsze mówimy, że nam brakowało historykom. Język polski, proszę państwa, no tak jak mówię, nauczyciel ma w spisie lektur, różne lektury, w tym może sięgać, nikt nie zabrania sięgania do Orzeszkowej, Mickiewicza, Kraszewskiego, Krasickiego i wszystkich naszych, Słowackiego. Proszę państwa, dokonujemy wyborów. Kody kulturowe tworzymy zawsze i one są zawsze potrzebne. Natomiast myślmy też o tej młodzieży, która dzisiaj obecnie jest, bo i tak młodzież będzie czytała z bryków, ze streszczeń sztucznej inteligencji, albo w ogóle nie będzie czytać. Nam zależy na czytaniu, że ją uwrażliwimy, zachęcimy, to jak najbardziej. Nie niszczymy ani polskiej szkoły, a uczymy też, wychowujemy patriotycznie.
To jeszcze drugi cytat. Nie chciałabym za bardzo politycznie, a mimo wszystko znaczące słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział, że dziełem rządu PiSu nie wydaje mu się, że ta reforma edukacji, która została przeprowadzona w ich czasach, było dzieło z tych najlepszych.
No i znowu muszę zaprzeczyć. Niestety była najbardziej obciążona, tak jak mówię.
Nie była dziełem z tych najlepszych.
Ach, nie była dziełem z tych najlepszych. Ja źle zrozumiałam.
Bo obecnie ustawa o szkolnictwie wyższym to jest z roku 2018.
Tak,
jeżeli było dużo nowelizacji.
Tak, tam, ja mam nadzieję, że pan prezes myśli o likwidacji gimnazjów. I doskonale pamiętam, że przecież gimnazja prowadziło bardzo dużo zgromadzeń zakonnych, kościelnych. Było bardzo wiele, dużo katolickich gimnazjów. One fantastycznie funkcjonowały. I sama pamiętam, że Gimnazjum Krakowskie, prowadzone chyba wtedy przez księży jezuitów, pisało do pani premier Szydło, która miała syna w tej szkole, z prośbą, żeby tego nie likwidować, bo to jest bardzo dobry etap edukacji. I proszę państwa, dzisiaj nam się to mści i w wynikach PISA, międzynarodowych badaniach, jeżeli chodzi o same wyniki z matematyki, z różnych innych
matury
przedmiotów.
Matury wypadają
gorzej. I proszę państwa, zauważcie, to był najlepszy system, który nam się urodził po II wojnie światowej. Gimnazja. Te przejścia młodzieży, które były początkowo bardzo trudne. I nie ukrywam, że ja na początku, w pierwszym, drugim roku powstawania gimnazjów miałam bardzo wiele wątpliwości. Ale po 18 latach one się doskonale sprawdziły. To były unormowane systemy, świetnie przygotowujące młodzież do uczenia się w szkołach ponadgimnazjalnych, a potem przygotowujące na studia.
I mamy nowelizację. Od przyszłego roku szkolnego edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa, z wyjątkiem tego modułu dotyczącego seksualności. Oczywiście, że pojawiły się krytyczne zdania. Skąd taka decyzja? Pani kurator?
Ja myślę, że to jest kompromis pomiędzy środowiskami, które zaprzeczały, że to jest, jak gdyby to leży po stronie rodziny. I faktycznie wychowanie seksualne leży po stronie rodziny, ale ja znowu mam wątpliwości. Bardzo różnie rodziny do tego podchodzą. Mhm. I ja kolejny raz u Państwa nawet tutaj na spotkaniu mówię o tym, że dzieci dzisiaj pozyskują wiedzę przede wszystkim z smartfonów, internetu, telefonów komórkowych. I to są bardzo złe portale. Portale pornograficzne, portale wypaczające szacunek do drugiego człowieka, to czym prawidłowe zachowania seksualne powinny się jak gdyby przejawiać. Może to odwrócić, może to wyprostować nauczyciel. Nie zawsze w domu rodzice wiedzą, nie zawsze są gotowi, chętni, nie potrafią czasem o tym opowiadać. Dlatego ubolewam, że nie wszedł ten moduł. Natomiast oczywiście jest to pewna forma kompromisu. Cieszę się bardzo, że edukacja zdrowotna wchodzi. Tak jak powtarzam to kolejny raz...
Bo jednak było mało zainteresowania edukacją zdrowotną.
Tak, ale było mało dlatego, że jako nieobowiązkowy przedmiot, więc była na pierwszej, bardzo wczesnej albo na ostatniej lekcji. Wykluczenie komunikacyjne dzieci i młodzieży. Jeżeli coś jest nieobowiązkowe, to nie muszę tego robić. Uczniowie szkół ponadpodstawowych, jeżeli mogą urwać, jak mówią sami, godzinę, to jest dobrze na swoją rozrywkę, uczenie się albo na różne inne, nie wiem, zajęcia. To robią. Jeżeli to będzie przedmiot obowiązkowy, to proszę Państwa, mamy problem z bardzo wczesnym podejmowaniem życia płciowego przez młodzież. Tak wiemy to i to się po prostu dzieje i nie odczarujemy tego, jeżeli o tym nie będziemy mówić. Więc i choroby weneryczne, i bezpieczeństwo, i higiena osobista, proszę Państwa. Nie każdy dom też potrafi tego dzieci nauczyć, więc to jest XXI wiek i naprawdę czasem mamy takie opisy sytuacji od lekarzy albo od nauczycieli, że włos się na głowie jeży. Więc myślę, że ten przedmiot jest niezwykle istotny i cieszę się, że wchodzi jako obowiązkowy.
A ile procent będzie miał ten komponent dotyczący seksualności?
Jeszcze tego nie wiemy. Tyle wiemy, że eksperci w ministerstwie pracują nad wydzieleniem tego komponentu. Przypominam
także... rekomendacje jakieś naukowe?
Tak, rekomendacje naukowe. Tutaj pracują lekarze uniwersytetów medycznych i myślę, że też inni eksperci, którzy są edukatorami.
To, natomiast zarzutów środowisk rodzicielskich, że zakres tematycznych zajęć wykracza poza podstawy biologiczne i wkracza w tą sferę światopoglądową. To będzie się pojawiało, bo to jest komponent seksualności.
Ale i tak młodzież zadaje pytania i trudno nie odpowiadać na te pytania. I bardziej
na biologii zdawałam pytania zdecydowanie, pani kurator.
Tak, właśnie o tym chciałam powiedzieć, że to jest biologia też na godzinie wychowawczej. Dziecko musi kogoś gdzieś zapytać. Jeżeli zada pytanie sztucznej inteligencji, oczywiście, że odpowie. Pytanie tylko, czy chcemy. Ja myślę, że w klasie nauczyciel wrażliwy odpowie lepiej, bezpieczniej, spokojniej na różne tego typu trudne pytania niż sztuczna inteligencja, która jest maszyną i nie widzi wrażliwości, nie czuje wrażliwości człowieka i dziecka.
A część uczniów nie będzie mogło... Nie uczestniczy w tych zajęciach?
Nie, bo jeżeli to jest przedmiot obowiązkowy, wszyscy chodzą, będzie za to wystawiana ocena. Natomiast oczywiście ten moduł tutaj to będzie dość trudne dla dyrektorów szkół. No właśnie, zobaczymy, jak on będzie wyglądał i w jakim momencie roku szkolnego. Czy wtedy będą to inne zajęcia, nie wiem, czy odesłanie młodzieży, czy znowu będzie to... zobaczymy, jak będzie, ile godzin będzie w sobie zawierał po to, żeby odpowiednio to potem przygotować organizacyjnie w szkole.
To rozporządzenie? Już?
Czekamy na rozporządzenie.
Ilu nauczycieli dzisiaj brakuje, wiemy, edukacji zdrowotnej?
Tego nie wiemy, ale wypuszczamy na przykład
uniwersytet. A ile osób na przykład ma uprawnienia do ewentualnie nauczania?
Bardzo wielu nauczycieli, bo to są nauczyciele WDŻ-u dawni. To są nauczyciele biologii. To są także nauczyciele, którzy mogą uczyć, już kiedyś o tym mówiłam, nauczyciele, jak gdyby, którzy... Ktoś uczy biologii, ktoś uczy WF-u, bo tam są różne komponenty. To jest trudne potem do zorganizowania przez dyrektora szkoły, ale taka możliwość, że kilku nauczycieli też dostaje godziny i uczy tych komponentów. Jasne, że tak jest też możliwe. Natomiast Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu wypuszcza obecnie 60 nauczycieli. Studia są podyplomowe, trzysemestralne, bezpłatne i będą kolejne. Ministerstwo tutaj funduje.
Tempie, rozumiem.
Oni już są. Oni są wykształceni, wchodzą we wrześniu i myślę, że się będą ze swoimi kolegami, koleżankami też dzielić wiedzą i doświadczeniem. Także tutaj myślę, że nauczycieli nie zabraknie.
Co to za ocena funkcjonalna, która ma obowiązywać od przyszłego roku?
To jest ocena dotycząca funkcjonowania dziecka. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, kiedy rodzic prosi o przebadanie dziecka w poradni psychologiczno-pedagogicznej, bo coś go niepokoi. Czasem kierują do takiej poradni w porozumieniu z rodziną, z rodzicem, opiekunem szkoły, bo widzą, że dziecko źle funkcjonuje. Szkoły zawsze pisały rodzaj takiego takiej opinii swojej własnej.
Opisówkę. Tak? Pamiętam to z podstawówki jeszcze.
Pisały, że dziecko funkcjonuje tak i tak, uczy się, ma trudności w bardzo różnych obszarach, nawiązuje, nie nawiązuje kontakty, podejmuje samodzielnie działania, uczestniczy w grupie, czy jest wyizolowany. Tak zawsze było. Mhm. I na tym, w czasie tego też badania, poradnia psychologiczno-pedagogiczna przygotowywała opinię. Natomiast dzisiaj ta opinia, ocena funkcjonalna jest przygotowana, można powiedzieć, takim zestawem narzędzi, to także narzędzie, które będzie można sobie online odznaczyć we współpracy z innymi nauczycielami. Proszę Państwa, bo nam nie chodzi o opinię o dziecku, bo to wydaje poradnia, badając jeszcze dodatkowo. Natomiast my, nauczyciele, patrzymy, jak dziecko funkcjonuje w środowisku. Czy ono ma kolegów, czy jest wyizolowane. Mm-hmm. Tak mówię, czy podejmuje pracę, czy czeka, aż go ktoś po prostu tej pracy przymusi. Czy jest samoobsługowy, czy nie. Zwłaszcza w edukacji wczesnoszkolnej, tak? Kiedy dziecku trzeba, czy on podejmuje sam działania, czy rozpakuj tornister, wyjmij książkę. Czy on sam wie, wchodząc na lekcję, już, że to należy zrobić. To często są bardzo ważne elementy do tego, żeby wydać właściwą opinię potem z tym dzieckiem pracować. Ja uważam, że to jest nic przerażającego. Wspomoże to poradnie, bo przecież poradnia widzi przez kilka godzin tylko dziecko. Ona nie widzi tego dziecka tak, jak my widzimy je na korytarzu, w szkole, na przerwie, podczas bardzo różnych lekcji, na WF-ie, bo to też jest bardzo ważny element, jak dziecko się porusza, chwyta piłkę, czy nie chwyta piłki. To jest taki ważny element, który i mamy gotowe podpowiedzi, które możemy online zaznaczyć. Widzimy to już w szkole, jak to dziecko funkcjonuje. Do tego mamy gotową opinię. Możemy dziecko wspierać i wspomagać we współpracy z rodziną. Musimy się tego, do tego, musimy na to dziecko trochę inaczej spojrzeć. Będzie to bardzo przydatne naprawdę narzędzie. Proszę się, szanowni państwo nauczyciele, proszę się nie bać. Naprawdę pomoże.
No patrzymy na te dzieci i zakazujemy im używania smartfonów w szkołach już.
Bardzo się cieszę.
I jakie alternatywy przewidujecie, pani kurator?
Ja nie przewiduję. To znaczy tak.
Ale wie pani, jak to będzie? Że dzieci będą trochę takie, nie chciałabym powiedzieć, ale zawieruszone, o, w cudzysłowie.
Wiele szkół, już też o tym rozmawialiśmy na antenie, rozmawiam o tym przez 2 lata i wiele szkół już korzysta z takich form.
Jak one wypadają?
Doskonale. Mm-hmm. Naprawdę. I to bardzo dobrze działa. We współpracy z uczniami, z samorządem i z rodzicami i szkoły podjęły takie decyzje. W bardzo wielu szkołach w Polsce i na Dolnym Śląsku tak się zadziało. Dzieci nie mogły korzystać z telefonów na lekcjach. Miały mieć je, to zależy od rozwiązania szkoły, schowane w szafce,
mają
w plecaku.
Mają lepsze wyniki, czy jakieś są
nie, one po prostu
tego?
Lepiej funkcjonują na przerwach. One wreszcie ze sobą się rozmawiają, biegają.
Czyli
mają
relacje.
Kąciki zabaw, mają gry, mają planszówki. Mają pufy do poleżenia, poplotkowania, pogadania. Nie wysyłają SMS-ów do siebie siedząc obok. Po prostu, jak mówi jedna z pań dyrektorek, jest wreszcie hałas na korytarzach, co nas bardzo cieszy.
Mm-hmm. Co z pracami domowymi? Czy to już temat zamknięty?
Nie, temat zamknięty. Pani minister ostatnio pytana wielokrotnie w różnych rozgłośniach powiedziała, że temat jest zamknięty, pozostaje tak jak jest. To, o czym mówiliśmy kiedyś, sztuczna inteligencja potrafi się rozwiązać nam każde zadanie i zrobić to za dziecko. Natomiast oczywiście pozostają ćwiczenia. Lektura nie jest zadaniem domowym, lektura jest do przeczytania. Mała motoryka, czyli ćwiczenie pisania, ale także czytanie z dziećmi, powtarzanie, uczenie się czytania. To jest coś, co jest obowiązkowe, ale nie jest zadaniem domowym. Natomiast w części, tak jak wiemy, zadania domowe były fikcją i też przypominam, że w 2023 roku rodzice bardzo o tym głośno mówili, że wieczorami do późnych godzin nocnych muszą ślęczyć nad zadaniami, bo szkoła była niewydolna, bo były podstawy programowe przeładowane i musieli robić, można powiedzieć, jeszcze drugą część szkoły u siebie w domu. Dzisiaj tego nie ma. Część rodziców narzeka, że nie ma czym zająć dzieci. No, to jest tak, że dzieci mogą czytać, bawić się, ćwiczyć. No jest tak dużo aktywności, a nuda jest często najlepszym kreatorem pomysłów i rozwoju dziecka.
I na koniec egzamin dojrzałości. Mówiliśmy, że matura nie będzie taka sama jak ta z ubiegłego roku. A to za sprawą zmian chociażby zasad oceniania ortografii.
No tak, ale to są, młodzież jest do tego przygotowana. Tutaj nie widzę żadnych problemów.
Proszę państwa, a co się zmienia?
tutaj no, weszła nam
rada... została lista lektur tak, między innymi.
Tak, ale Rada Języka Polskiego wprowadziła też zmiany, jeżeli chodzi nam o pisownię, ortografię, i to też już weszło i wchodzi powoli. To jest przypominajka. Natomiast no, zmniejszona lista lektur, które były, no, to powoduje, że młodzież będzie bazowała na innych lekturach. Nie oznacza to, że ta matura będzie gorsza, inna. I tak sprawdza umiejętności, wiedzę uczniów. A proszę Państwa, na Dolnym Śląsku mamy naprawdę świetnych nauczycieli maturalnych języka polskiego. Gorzej mamy z matematyką, bo ich ciągle po prostu brakuje. No, mam nadzieję, że te wyniki będą w tym roku niezłe.
Ale też prowadzone były inicjatywy mające właśnie na celu poprawić tą zdawalność matematyki, królową nauk, bo wypadamy no kiepsko w regionie na tle całego kraju.
Jesteśmy w połowie tabeli, jesteśmy na 8 miejscu wśród 16 województw. Od samego mojego początku, bo takie miałam założenie, że przychodzę i sprawdzam, dlaczego te wyniki są w naszym województwie dość słabe, można powiedzieć, jak na tak bardzo rozwinięte, ciekawe województwo. No to jest problem w ogóle chyba tak, kształcenia nauczycieli od edukacji wczesnoszkolnej. Kształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, przygotowania, bo tam też przecież występuje matematyka, metodyka nauczania i braków nauczycieli. Straszenia matematyką, że to jest taki zły, straszny przedmiot. Trudno mi powiedzieć, no to są braki, które wynikają w ogóle, brakuje nam fizyków, chemików, te przedmioty ścisłe od lat po prostu są tutaj, można powiedzieć, zaniedbane, dlatego że pensje pomiędzy szkołami a, nie wiem, biznesem, no są po prostu, to jest przepaść. I matematyk pójdzie raczej do banku albo do jakiejś instytucji, gdzie będzie mógł wykorzystywać swoją wiedzę matematyczną i doskonale po prostu zarabiać. A szkoła jest pięknym miejscem, najpiękniejszą pracą, można powiedzieć, i najważniejszą w społeczeństwie.
Ale słabo zarobkowo, miejmy nadzieję,
że to się
zmieni.
Czekamy na jeszcze większe zarobki.
Słyszeliśmy panią minister ostatnio, Nowacką mówiła, że będzie biła o alarm do ministra finansów Domańskiego.
I tak się dzieje jednak... naprawdę co roku. Widzimy to. Natomiast oczywiście potrzeby państwa, potrzeby też zbrojeniowe, wszelkie inne, proszę zauważyć,
no
są priorytetami. I naprawdę to są bardzo ogromne nakłady i koszty. Ja mam nadzieję, że będzie pozytywnie w przyszłym roku.
Wybiera się pani na wrocławski rynek pobić rekord czytania? Chyba pierwszy raz w tym roku.
Na pewno będę czytać. Niestety dzisiaj mam już bardzo mocno zapełniony kalendarz, ale z wielką przyjemnością będę czytać. Na Facebooku na pewno przeczytam fragment książki.
Ale dzisiaj, szanowni państwo, czytamy i zachęcamy do
zachęcamy.
Tego. Zachęcamy. Ewa Skrzywanek, Dolnośląska, kurator oświaty. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Zapraszam do czytania.
Dobrego dnia.
Dobrego dnia.
Poranny gość Radia Rodzina.